Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbánem. Szefowie rządów rozmawiali o trwających negocjacjach dotyczących unijnego budżetu. Polska i Węgry nie godzą się na powiązanie środków z tak zwaną praworządnością. Dziś premierzy dwóch państw podpisali wspólną deklarację. Premier Morawiecki podkreślił, że tak zwana warunkowość prowadzi do rozbicia wspólnoty. Szef rządu mówił też, że sformułowana warunkowość to kij na każde państwo. Dodał, że użycie prawa weta jest bazowym scenariuszem.
My nie potrzebujemy Unii dwóch sprzecznych interpretacji, tak jak nie potrzebujemy Unii dwóch prędkości. Chcemy rzeczywiście, żeby Unia rozwijała się w oparciu o traktaty, o sprawiedliwe zasady. Ta możliwość użycia weta jest przez nas traktowana jako coś bardzo, bardzo poważnego i najprawdopodobniej koniecznego, o ile nie zostanie zmienione to, co do tej pory zostało wypracowane, ponieważ to nie jest możliwe do zaakceptowania, przynajmniej dla Polski, ale w deklaracji, którą podpisaliśmy z Wiktorem, jest chyba jasne, że nie jest to możliwe do zaakceptowania dla naszych krajów.
Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym praworządności, Komisja będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia pieniędzy unijnych, na przykład przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa. Polska i Węgry nie chcą się na to zgodzić i grożą wetem budżetu. Rząd uruchamia drugą tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii COVID-19. To wsparcie w wysokości do 35 miliardów złotych, w tym 3 miliardy złotych dla mikrofirm oraz od 25 dla średnich i większych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem. Chodzi m.in. o gastronomię, hotelarstwo czy turystykę, mówi wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.
To jest branża turystyczna, hotelarska, targowa, branża również gastronomiczna, kulturalna. I tutaj też będzie liczył się spadek obrotu. To jest 2020 rok do 2019. Tam różne będą okresy, ale spadek co najmniej 30%. I w zależności od tego, czy ktoś jest mikrofirmą, czyli zatrudnia do 9 osób, czy jest większą firmą, ta też pomoc będzie się różnić. Dla tych mikrofirm będzie to kwota do 36 tysięcy złotych na jednego pracownika. Dla tych większych firm, czyli zatrudniających od 10 do 249 osób, będziemy pokrywać 70% straty półrocznej.
Założenia nowego programu pomocy dla przedsiębiorców przedstawiali dziś premier Mateusz Morawiecki i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Celem tarczy finansowej PFR 2.0 jest zapewnienie możliwie stabilnego funkcjonowania branż najbardziej dotkniętych pandemią do drugiego kwartału 2021 roku. Nabór wniosków o wsparcie z drugiej tarczy ruszy w styczniu. Dodatki dla wszystkich medyków byłyby niesprawiedliwe, a ich sfinansowanie zbyt mocno obarczałoby budżet, wskazywali w Senacie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Izba Wyższa zajęła się nowelą tzw. ustawy covidowej.
Nowelizacja złożona przez PiS ma na celu usunięcie błędu, który miał miejsce w czasie rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. Przyjęto wtedy poprawkę opozycji, która przyznawała dodatek w wysokości 100% podstawowego uposażenia wszystkim medykom zaangażowanym w walkę z koronawirusem. Ustawa w tym kształcie została podpisana przez prezydenta, ale nie opublikowano jej w Dzienniku Ustaw. Obecnie procedowana nowela zakłada, że dodatek taki otrzymają jedynie osoby skierowane do pracy z zakażonymi pacjentami przez wojewodę. Jak wskazują rządzący, to realizuje pierwotne założenia i jest sprawiedliwe. Jednak zdaniem opozycji nowela łamie konstytucję, ponieważ narusza zasadę równości. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski przypomniał w Senacie, że 1 listopada minister zdrowia wydał polecenie, aby osoby z personelu medycznego walczące z COVID-19, a także ratownicy medyczni oraz diagności laboratoriów szpitalnych otrzymywali o 100% większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego.
Te polecenie zostało przez ministra zdrowia podpisane już, obowiązuje. To polecenie zostało podpisane w dniu 1 listopada, czyli przed wejściem w życie ustawy. I to polecenie dotyczy no właśnie tych grup, które walczą bezpośrednio z COVID. To polecenie jest szerokie. mówi w szczególności o kategorii szpitali, do których ten strumień pieniędzy może być skierowany. Mówi i reguluje to, czego zabrakło złożonej przez senatorów poprawce, która niestety została później przyjęta przez posłów w Sejmie.
Głosowanie nad nowelą odbędzie się jutro. Wszystko wskazuje na to, że Senat podejmie uchwałę o jej odrzuceniu. Ostatnie słowo należy jednak do posłów, a to Zjednoczona Prawica ma w Sejmie większość. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Szef Solidarności Piotr Duda krytykuje propozycję ustanowienia niedzieli handlowej 6 grudnia tego roku. Taki zapis znalazł się w nowelizacji ustawy covidowej. W ocenie pomysłodawców tego rozwiązania pomogłoby ono rozładować przedświąteczny ruch w sklepach i poprawić sytuację handlu. To bardzo zły pomysł, przyjęliśmy go z oburzeniem, powiedział Piotr Duda. Szef Solidarności wskazał, że pracownicy będą musieli w tym dniu przyjść do pracy i narażać swoje zdrowie, a nawet życie.
Jesteśmy tym zbulwersowani, dlatego że 6 grudnia niedziela, zresztą w ogóle dzień 6 grudnia, czyli Mikołajki, są szczególnym dniem w naszym kraju. Państwo doskonale o tym wiemy, jakbyśmy teraz wszyscy zamknęli oczy i przenieśli się wstecz, jak to zawsze wyglądają Mikołajki w galeriach handlowych, to zamykam oczy, widzę ten 6 grudnia w tą niedzielę. Nie będzie rozładowania ruchu i natężenia zakupów na inne dni, tylko w tym dni już widzę w galeriach, na pasażach, co się będzie działo, ile będzie dzieciaków, jak będą zdjęcia z Mikołajami i tak dalej. Ile będzie ludzi, którzy będą chodzić i roznosić koronawirusa, zakażać się wzajemnie. Dla mnie jest to sytuacja nieodpowiedzialna ze strony rządzących.
Piotr Duda podkreślił, że swoją rękę przyłożyły do tego dwie organizacje związkowe, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Lider Solidarności zaznaczył, że to niedopuszczalne, że związki zamiast dbać i bronić pracowników, dbać o ich bezpieczeństwo, idą ręka w rękę z biznesem i pracodawcami. Według niego zakupy można zrobić w innych dniach, tym bardziej, że dwie kolejne niedziele, to jest 13 i 20 grudnia, będą handlowe. Europosłowie przyjęli rezolucję w sprawie tak zwanej aborcji w Polsce. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat zabijania dzieci poczętych. Informacje na ten temat zebrał Dawid Nachajowski.
Projekt rezolucji pod tytułem Faktyczny zakaz aborcji w Polsce uzyskał aprobatę Parlamentu Europejskiego. Jest to wspólny dokument złożony w imieniu 5 frakcji politycznych tej instytucji: Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych oraz Nordyckiej Zielonej Lewicy. W rezolucji europosłowie, którzy głosowali za, surowo potępili wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji prawa aborcyjnego w naszym kraju, uznając decyzję Trybunału za osłabienie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet w Polsce. Ci posłowie doprowadzili do sytuacji, że Parlament Europejski w przyjętej rezolucji potwierdził, iż wyrok jest, jak zapisano, zagrożeniem dla zdrowia i życia kobiet. Europarlament słowami głosujących za rezolucją europosłów przypomina w przyjętym tekście, że surowo krytykował wszelkie wnioski lub ograniczenia ustawodawcze mające na celu dalszy zakaz i ograniczenie dostępu do bezpiecznej, legalnej aborcji w Polsce, które to wnioski oznaczały praktycznie, zdaniem sygnatariuszy, zakaz dostępu do aborcji w tym kraju, ponieważ większość zabiegów legalnej aborcji przeprowadzono z powodu ciężkiej i nieodwracalnej wady lub nieuleczalnej choroby płodu zagrażającej jego życiu, czytamy w przyjętej rezolucji. Sygnatariusze podkreślają, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej oraz do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego to podstawowe prawa człowieka. Co ciekawe, Parlament Europejski odrzucił poprawkę złożoną w imieniu grupy Tożsamość i Demokracja, mówiącą o tym, że określanie i wdrażanie polityki aborcyjnej, podobnie jak ochrona i wdrażanie wszystkich praw w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Należy przypomnieć, że kilka lat temu Parlament Europejski zauważył, też w przyjętej rezolucji, że określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz edukacji seksualnej należą do kompetencji państw członkowskich. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na koniec zapraszam do wysłuchania prognozy pogody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz. W rejonach podgórskich Karpat także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura od 3-4 stopni na południu do 7-8 stopni na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1008 hektopaskali.